Witam Państwa, Przystanek Historia. Nazywam się Rafał Dudkiewicz. Dzisiaj porozmawiamy o tym piśmie. Taki bezimienny bohater, można powiedzieć, dzisiejszego naszego spotkania. Ale zaraz poznamy wszystkie kulisy powstania pisma, najciekawsze anegdoty, najważniejsze teksty, które były również wstrząsem dla różnych osób, dla różnych środowisk, także politycznych. No są ze mną, mogę powiedzieć tak, trochę bohaterowie tego całego zamieszania. Zacznę może od lewej mojej strony, państwa prawej. Jest z nami tak, pan profesor Filip Musiał, Instytut Pamięci Narodowej w Krakowie, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Krakowie. Jest pan Adam Dziurok, doktor habilitowany. Katowice i pan Katowice. Po mojej prawej stronie pan profesor Władysław Buchak, doktor Paweł Skubisz. IPN w Szczecinie, dyrektor Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie i pan Piotr Chmielowiec, pan doktor Piotr Chmielowiec z Rzeszowa, Instytut Pamięci Narodowej w Rzeszowie. Przede mną taki bezimienny, znaczy bez głosu może bohater, zaraz nadamy, tutaj udzielimy głosu tym wszystkim, którzy sprawili, że to pismo jest. Zaraz dopytam, ile dokładnie lat i kiedy ukazał się pierwszy numer. Ale ja panów zaskoczę jedną informacją, a może nie zaskoczę. Wiecie, kto najbardziej czujnie czyta to pismo? Tak jest. Byli funkcjonariusze Służby Bezpieczeństwa wszelkich możliwych departamentów MSW, a znam to z relacji od trzech świadków, którzy bardzo skrupulatnie czytają to pismo, wychwytują ewentualne błędy. To, na czym boleją, że nie bardzo mogą przyłapać na różnych błędach, jeśli już to na różnych kontekstach osobowych, interpersonalnych. Mają swoje uwagi, jak pewne rzeczy przebiegały nieformalnie, a jak to wyglądało formalnie. Zacznę od pana doktora Piotra Chmielowca. Jak to się zaczęło? Bo to pierwsza chyba siedziba pisma to był Rzeszów. Pierwszy ośrodek.
Jeżeli mogę to powiedzieć, chyba koledzy, którzy byli w redakcji od początku, mogliby więcej powiedzieć. Ja oczywiście jestem z oddziału rzeszowskiego, natomiast nie towarzyszyłem tej pismu od samego jego narodzin. Więc tutaj można powiedzieć kulis powstawania pisma, jakby koncepcji jego tworzenia mniej może mogę powiedzieć. Natomiast mogę powiedzieć o twórcy tego pisma, czyli dyrektorze rzeszowskiego oddziału IPN, doktorze Zbigniewie Nawrockim, który był właśnie pomysłodawcą tego pisma. Ukazało się pierwszy numer w 2004 roku. Doktor Nawrocki, zarówno jako pracownik IPN-u, twórca oddziału rzeszowskiego, jak wcześniej jeszcze podczas poprzedniej pracy, był autorem chyba pierwszej monografii Wojewódzkiego Urzędu Bezpieczeństwa w latach 44-49 w Rzeszowie. Więc z tego tytułu posiadał rozległą wiedzę na temat już struktur aparatu represji w momencie rozpoczynania pracy w IPN-ie. Na pewno wiedział więcej niż my, którzy przychodziliśmy do tego pracy w tym Instytucie Pamięci Narodowej z tą wiedzą niewielką, jeżeli już jakakolwiek była, to raczej wiedzą ogólną, niż taką specjalistyczną wyniesioną z akt. Więc można powiedzieć, że dlatego to pismo powstało w Rzeszowie. No koledzy na pewno tu mogą dodać tu więcej, jak to wszystko wyglądało u kolebki powstania pisma. Dlaczego to pismo właśnie, znaczy ja powiedziałem właśnie, dlaczego to powstało w Rzeszowie, czy narodziło się, ale właśnie pan dyrektor wtedy Nawrocki, doktor, do pisma zebrał grono znakomitych autorów właśnie, autorów, przede wszystkim redaktorów, których część do dzisiejszego czasu pracuje w piśmie, jest członkami pisma.
Jest z nami weteran pisma, można tak powiedzieć, człowiek, który jest od początku, doktor habilitowany, Adam Dziurok.
Tak, mam przyjemność zasiadać w redakcji od samego początku, czyli od roku 2004. Drugim aktualnym redaktorem Aparatu Represji, który zasiada od początku w redakcji, to Wojciech Frazik z Krakowa. Pierwszy skład redakcji był zresztą dosyć, można by powiedzieć, egzotyczny, ponieważ zasiadali w redakcji doktor wówczas Antoni Dudek, doktor habilitowany już wówczas Janusz Kurtyka, oczywiście dyrektor Zbigniew Nawrocki, ale doktor Sławomir Cęckiewicz, doktor Krzysztof Szwagrzyk, pominąłem z pewnością jeszcze ze dwie osoby, ale to był ten trzon redakcji. A samo powstanie pisma było dosyć interesującą inicjatywą, dlatego że podczas narady kierownictwa Biura Edukacji Publicznej jeszcze wówczas w Arłamowie doszło do takiej sytuacji, że już w godzinach mocno popołudniowych otrzymałem zaproszenie od dyrektora Nawrockiego, żeby się spotkać w osobnym pokoju. Jakaś taka wręcz konspiracyjna atmosfera. No i właśnie taki skład dosyć elitarny się tam zebrał. I wówczas padła propozycja, słuchajcie, co wy na to, żeby powołać drugi periodyk w Instytucie Pamięci Narodowej. Odbyła się wówczas dyskusja. Niektórzy kwestionowali zasadność powołania odrębnego czasopisma naukowego, wskazując, że tym wiodącym, jedynym jest oczywiście Pamięć i Sprawiedliwość, które ma te korzenie znacznie starsze po tej głównej komisji badania ścigania zbrodni przeciwko narodowi polskiemu. Ale wówczas padały argumenty bardzo istotne, mianowicie wpisujące się także w dyskusję o kształcie i misji Instytutu Pamięci Narodowej. Jak sobie przeanalizowałem te pierwsze numery Pamięci i Sprawiedliwości, spisy treści, to okaże się, że tematami wiodącymi była II wojna światowa, opozycja. Dopiero bodaj w trzecim numerze, i to też w 2003 roku, pojawia się temat aparatu bezpieczeństwa. I tam to jakoś wybrzmiało podczas tego spotkania, że przecież misją Instytutu Pamięci Narodowej wpisaną w ustawę jest badanie struktur aparatu represji, a my do tej pory jakoś szczególnie tym się nie zajmujemy. Można powiedzieć, że było to swoiste takie przedsięwzięcie tej grupy osób, która postrzegała właśnie funkcjonowanie IPN-u według takich klasycznych zasad, czyli mamy źródło aparatu bezpieczeństwa, to właśnie powinniśmy badać, nie dryfować w kierunku Instytutu Historii, historii politycznej, społecznej, tylko badać przede wszystkim te podstawy, struktury, kadry, działalność aparatu represji. Stąd to powołanie pisma, które zresztą od samego początku było dosyć specyficzne, ponieważ jako inicjatywa oddolna otrzymała błogosławieństwo centrali i funkcjonowało to pismo równolegle z Pamięcią i dalej z Pamięcią i Sprawiedliwością. Ale to, co kolega Piotr już powiedział, mianowicie tym sercem był Rzeszów, bo tam był nie tylko redaktor naczelny, pomysłodawca pisma, ale też sekretarz zwykle redakcji, i to pismo przez kilkanaście lat tam było wydawane przez oddział rzeszowski. Była nawet taka wśród pracowników IPN-u anegdota, że oto mówimy o takim obszarze południowym IPN-u, nawiązując do struktur Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość, czyli obszar południowy, czyli cztery oddziały: Rzeszów, Kraków, Katowice i Wrocław. Myśmy zresztą przez jakiś czas spotkania redakcji odbywali tak wyjazdowo w tych czterech miastach, bo stamtąd pochodzili członkowie redakcji. Teraz ten układ jest nieco zaburzony obecnością kolegów ze Szczecina, chociażby także z Warszawy. W pierwszym składzie był także Sławomir Cęckiewicz. Więc takie były początki tego pisma, czyli koniec 2003 roku i pierwszy numer faktycznie w 2004 roku.
Początek lat 2000, czyli początek funkcjonowania Instytutu, to był też okres na samym wstępie, można powiedzieć, okres przenoszenia akt z dawnych magazynów MO, Służby Bezpieczeństwa. W Warszawie to była głównie ulica Rakowiecka, to była ulica Kłobucka, gdzie w tej chwili zresztą część archiwum jest. Z jaką wiedzą panowie siadali do badania tego obszaru, tej instytucji, jaką były szeroko rozumiane służby specjalne, czy też jak Instytut to najchętniej nazywa, aparat represji PRL-u. Może pan profesor musiał.
To tu odpowiedź jest prosta, to znaczy, nie wiem jak koledzy, ale ja można powiedzieć przychodziłem do Instytutu z wiedzą prawie zerową. To znaczy, tak jak powiedział Piotr Chmielowiec, z wiedzą bardzo ogólną o tym, czym był komunistyczny aparat represji. I pierwszym tym poligonem doświadczalnym dla mnie był projekt Lista Represjonowanych. Zatem przez te pierwsze kilka lat aktywności naukowej uczyłem się czytać, analizować, badać źródła, które były wytworzone przez tak zwany komunistyczny wymiar sprawiedliwości, czyli przez wojskowe sądy i prokuratury rejonowe, które zostały powołane po to, by tuż po wojnie, a tak naprawdę przez dekadę od roku 1946 do roku 1955 rozpatrywać przede wszystkim sprawy, tak zwane sprawy o charakterze politycznym. I to było to przedszkole badania akt, a gdzieś równolegle właśnie w miarę z tym, jak my też, może trzeba powiedzieć także z innej perspektywy, że my też dzisiaj po 20 ponad latach istnienia Instytutu nie pamiętamy tego, jak bardzo skomplikowana była nasza sytuacja, jeśli chodzi o dostęp do źródeł zaraz na początku, to znaczy gdy IPN się rodził właśnie w tym roku 2000-2001, większość oddziałów nie miała jeszcze dostępu nawet do własnego zasobu właśnie dlatego, że go przejmowała, ale także dlatego, że duża część naszego zasobu była ciągle klauzulowana, miała ciągle klauzulę tajności. I dopiero rok 2003 był takim przełomem, w którym znacząca część dokumentów wcześniej dla nas niedostępnych mogła trafić na biurka w czytelni i mogła być poddawana badaniu. Ta specyfika, o której wspomniał profesor Adam Dziurok, była też wówczas inna. Dziś, gdy patrzymy na skład redakcji, celowo także podkreślamy to w tym spotkaniu, pokazując, że mamy redakcję, która sięga no, bardzo szeroko do różnych oddziałów IPN-u. Natomiast rzeczywiście w tym pierwszym okresie bardzo wyraźny był ten sojusz oddziałów z południa, który w naszym przypadku, czyli Krakowa, skutkował także tym, że dzięki współpracy dyrektora Nawrockiego, dyrektora oddziału w Rzeszowie i dyrektora oddziału w Krakowie, czyli Janusza Kurtyki, późniejszego prezesa IPN-u, dzięki tej pomocy rzeszowskiej w ogóle mieliśmy gdzie akta przechowywać, bo oddział IPN w Krakowie początkowo nie miał własnego magazynu archiwalnego i przez ten początkowy czas kilkunastu miesięcy przechowywaliśmy swój zasób archiwalny w Rzeszowie. Zatem wydaje mi się, że mogę zaryzykować takie twierdzenie, które koledzy, niektórzy starsi nieco ode mnie będą zaraz weryfikować, ale że jednak w swojej masie IPN w 2000-2001 roku zatrudniał w dużej mierze osoby, które były świeżo po studiach, dla których bardzo często IPN był pierwszym miejscem pracy. Nie wyłącznie oczywiście, ale takich osób było sporo i myślę, że bez dużego ryzyka błędu można powiedzieć, że dominuje w IPN-ie w tej chwili to pokolenie tych najbardziej aktywnych badaczy, to jest pokolenie lat 70., które wtedy właśnie po świeżo, najczęściej po studiach przychodziło do pracy. I kończąc już ten wątek, po odtajnieniu tej dużej części dokumentów w roku 2003 dopiero przyszedł czas na badania tej dokumentacji już stricte operacyjnej. Oczywiście w momencie, w którym myślę, dość duża część z nas z tego pierwszego składu IPN-u brała udział w tym projekcie Lista Osób Represjonowanych i to przejście przez akta śledcze, akta postępowań karnych było takim dobrym przetarciem, ale właśnie w miarę otwierania się archiwów uzupełnialiśmy tą kwerendę robioną przede wszystkim w aktach sądowych wówczas, aktach wojskowych sądów rejonowych, o akta operacyjne tych osób, które przed sądami komunistycznymi były skazywane i to było takim punktem wyjścia do tych kolejnych badań, które już pokazywały działalność operacyjną wobec różnych środowisk, które komunizmowi się opierały, a w przypadku ośrodka krakowskiego myślę, że takim naszym znakiem firmowym, jeśli można tak powiedzieć, jest z kolei mniej więcej od roku 2004-2005 bardzo głębokie wejście w kwestię w ogóle teorii pracy operacyjnej i próby stworzenia takich opracowań modelowych, które pokazywały, na czym polegała praca operacyjna, jeśli chodzi o formy, środki pracy operacyjnej czy metody działań operacyjnych bezpieki.
Moje teraz pytanie kieruję do pana profesora Władysława Buchaka. Pan napisał jedną z najważniejszych książek, jeśli chodzi o Departament I i działalność Departamentu I, jeśli chodzi o Wydział Watykański. W jaki sposób w ogóle na ten temat, że w jaki sposób od czego się zaczęła może ta praca? Może tak najprościej.
To bardziej skomplikowane, pewnie jednak wróciłbym tutaj trochę do historii raczej naszego pisma niż do moich własnych badań, bo ja akurat uzupełniając trochę głosy kolegów obserwowałem to też z tej właśnie złej centrali, że tak powiem, złej perspektywy centrali w Warszawie i to ja byłem tym jednym z tych złych, co tutaj nie zostali wymienieni wprost, ale więc w związku z tym muszę się do tego jakoś odnieść, tak? A też jakby pewnym paradoksem w jakimś sensie historii, że ostatecznym, że tak powiem, jakimś locie wylądowałem w owej redakcji, którą nie tyle na początku zwalczałem, bo to na pewno byłoby źle powiedziane i to nie byłoby trafne, jeżeli by charakteryzowało ówczesny nasz stosunek mój i Pawła Machcewicza, czyli tych czarnych charakterów, do tej całej idei, bo rzeczywiście było takie napięcie i być może to jest takie bardziej systemowe napięcie odwieczne między centralą a Warszawą, między tą, że tak się tą perspektywą jakby no właśnie taką warszawską, centralną, ogólnopaństwową, różnych oczekiwań wobec instytutu, które wówczas były naprawdę najrozmaitsze. No i rzeczywiście to też nie jest to do końca prawda, żebyśmy nie pamiętali o tych zapisach ustawowych i nie uważali tego za istotne. I też jakby trzeba pamiętać, że właśnie wspomniany tutaj Antoni Dudek też jakby był taką trochę osobą stojącą jedną nogą wtedy jeszcze w Krakowie, a drugą w Warszawie i też jakby łączącą te wszystkie, te różne perspektywy. Oczywiście w tym wszystkim zawsze były jakieś napięcia interpersonalne po prostu i inne też spór silnych osobowości. Ja nie mówię tu o sobie, żeby była jasna, tylko raczej o Pawle Machcewiczu i Januszu Kurtyce i też o Zbyszku Nawrockim świętej pamięci. No ale też, jak powiem, ostatecznie doszliśmy do takiego rzeczywiście takiej konkluzji, że jednak tak jedno drugiemu nie przeszkadza, że można te dwa nurty, że to będą się wzajemnie raczej wspierać niż sobie przeszkadzać i to jakby ja to wszystko pamiętam rzeczywiście dobrze i jakby chociaż rzeczywiście to wypracowywanie tego, te wszystkie podchody, te narady, to trochę nerwów pewnie po obu stronach wszystkich kolegów podówczas kosztowało, ale też jakby pamiętam, że towarzyszyły tym bardzo interesujące też dyskusje i rozmowy, że tak powiem nieoficjalne, także w tym Arłamowie przy odpowiedni do tego Arłamowa, że tak się wyrażę, napojach, które tam od wieków były spożywane przez liczne historyczne postacie i myśmy też do nich po latach dołączyli, ale już teraz odpowiadając bardziej wprost na pytanie, bo to chyba było pytanie, skąd moje zainteresowanie i jak ja się do tych badaniach nad bezpieką znalazłem. Rzeczywiście tutaj jakby trochę było, to było o tyle nietypowe, że moje pierwotne zainteresowanie, raczej pierwotna moja praca w instytucie, raczej to były sprawy bardziej, że tak powiem, edukacyjne. Później dopiero powoli jakby wróciłem do takiej klasycznej pracy naukowej i to jeszcze zupełnie innej strony, czyli od strony rozpracowywania struktur polskiego państwa podziemnego, ale tego wojennego, czyli Armii Krajowej, szczególnie właśnie aparatu wywiadu Armii Krajowej przez bezpiekę. I to jakby dla mnie to było jakby pierwszy krok czy wejście na problematykę badań nad bezpieką. To było trochę później, większość kolegów tutaj siedzących. Natomiast no to to też była taka dla mnie takie trochę przedszkole, no znowu trzeba było zrozumieć, jak to wszystko działało, jak oni gromadzili te materiały, jak werbowali współpracowników, jakie, no to są gdzieś, to mniej więcej to wszyscy mieńcy przechodzili tą samą szkołę badań nad bezpieką, a później już był kolejny etap, kiedy nam się już wydawało, że przechodzimy do tej słynnej syntezy poszczególnych pionów i wówczas padło hasło, że może by tak te piony jakoś rozdzielić między poszczególnych badaczy. To już raczej były czasy Łukasza Kamińskiego, chociaż nie pomnę jeszcze, czy to był Łukasz Kamiński w roli dyrektora Biura Edukacji Publicznej, czy też już Łukasz Kamiński w roli prezesa IPN, ale raczej ten pierwszy. No i wówczas zaczęliśmy już właśnie myśleć, że tak powiem, systemowo o opracowaniu wszystkich pionów bezpieki. Tutaj ciągle było pewne napięcie, tego wspomnę jeszcze, bo w IPN-ie też nie jest tak, że jest wszystko zawsze różowo. Trochę tutaj więcej rozmawiamy o różnych napięciach, z których coś się w efekcie później rodzi. Więc w związku z tym wtedy było to napięcie między pionem archiwalnym, kierowanym zresztą przez tego samego Zbigniewa Nawrockiego, który to jest jakby takim głównym bohaterem chyba naszego spotkania dzisiaj. I pamięć o jego jakby dorobku i zasługach w Instytucie. No to wtedy właśnie było trochę tak, że i on, i jak myślę, drugi wielki nieobecny, czyli Janusz Kurtyka, oni chyba trochę postrzegali to, że dobrze jest, jakby jest pewna konkurencja, pewne napięcie pomiędzy różnymi pomysłami równoległymi, czyli tutaj jakby troszeczkę równoległe były badania prowadzone pod kierunkiem Zbyszka w pionie archiwalnym, to jakby z tego jakby kierunku wyrósł tak wybitny badaczek Witek Bagieński, którego znamy tutaj niemal, ale też jest członkiem naszej redakcji. Czyli znowu kolejny wychowanek pewnych, że tak się wyrażę, procesów, o których tutaj rozmawiamy. No i wówczas pojawiła się taka idea, którą ja miałem realizować, a zrealizował się rzeczony Witek, czyli napisania monografii, syntezy właśnie działań wywiadu PRL. W związku z tym w pewnym momencie, jak żeśmy już wreszcie się porozumieli z Witkiem, zrozumieli, na jakim etapie są nasze badania i przestaliśmy, że tak powiem, już bez wiedzy naszych kolegów, którzy chcieli, żebyśmy konkurowali, zaczęliśmy współpracować i wymieniać się, to głównie zresztą oczywiście Witek mnie różne materiały udostępniał, za co jestem mu dozgodnie wdzięczny, bo bardzo mi to ułatwiło. Wtedy ja po prostu podjąłem decyzję, że tak jak Witek ma to spojrzenie takie ogólne, bardziej administracyjne, organizacyjne, to ja przyjrzę się, zrobię taki duży, ale tak naprawdę case. No i wówczas ja już kończąc moją przydługą wypowiedź, właśnie w ten sposób wylądowałem, że tak powiem, nad jednym kierunkiem, ale to kluczowym, który starałem się właśnie opisać tak już może nie całościowo, bo jak wiadomo, wszyscy czekają na drugi tom złożony z kolejnych 800 stron, ale się chyba nie doczekają, ale tym niemniej no jakby starałem się opisać właśnie taki duży, precyzyjny case, który pokazuje pracę wywiadu, ale tak naprawdę że już więcej, jak moim zdaniem, to się na ten temat, no oczywiście jakieś tam małe przyczynki, tak, ale już przewrócić się tego, jeżeli chodzi o podstawową bazę, to moim zdaniem się nie da i o to mi chodziło i mi się wydaje, że ten efekt uzyskałem, ale to też jakby jedna, no że tak powiem, jedno z podejść do tego zjawiska bezpieki, do jakiegoś wycinka, żeby tak pokazać pars pro toto, żeby pokazać całe zjawiska poprzez jakiś przykład. Przepraszam za przydługą wypowiedź.
Pytanie do dyrektora i doktora Pawła Skubisza, zresztą przez wiele lat redaktora wydawcy bardzo ciekawych trzech tomów Studia nad wywiadem i kontrwywiadem i drugi RP i PRL-u. Kiedy Szczecin dołączył do aparatu represji?
No, Szczecin dołączył dość późno, bo jest to ostatni utworzony oddział Instytutu Pamięci Narodowej, można powiedzieć 5 lat po powstaniu wszystkich innych, bo tak naprawdę to jest dopiero 2005 rok, w którym to delegatura Instytutu Pamięci Narodowej w Szczecinie, która była delegaturą oddziału w Poznaniu, została przekształcona w pełny oddział i rzeczywiście rzeczywiście my jako pracownicy szczecińskiego oddziału mieliśmy też tą trudność, że we wszystkich innych oddziałach był już po pierwsze ukształtowany zasób archiwalny. My ten zasób archiwalny dopiero w 2006 roku zaczęliśmy kształtować, przejmować z dwóch ośrodków, z Gdańska i z Poznania. Po drugie, stanęliśmy przed bardzo dużym problemem. Wszyscy nasi koledzy, nasze koleżanki i koledzy z innych oddziałów realizowali lub zrealizowali już konkretne działania w zakresie badań nad bezpieką, żeby wspomnieć tutaj o na przykład twarzach bezpieki, które, jak dobrze pamiętam, zainicjowane zostały w oddziale krakowskim i to jest chyba pierwsza publikacja z serii, które później się ukazywały. Stanęliśmy przed bardzo trudnym zadaniem, jeśli chodzi o badanie aparatu represji, jeśli chodzi o sądownictwo. W innych oddziałach toczyły się już prace, były bardzo zaawansowane. My tak naprawdę dopiero przejmowaliśmy zasób łącznie z materiałami, z pomocami archiwalnymi z Archiwum Sądu Okręgowego, jeśli chodzi o WSR, żeby móc spojrzeć na te zagadnienia w tym okresie. Więc, no i to, co powiedział pan profesor Filip Musiał, mieliśmy bardzo poważne problemy również z odtajnianiem dokumentów. Ja dzisiaj pamiętam doskonale moją wielotygodniową batalię o to, żeby udostępniono mi sprawę obiektową dotyczącą portu szczecińskiego i głównym powodem, dla którego te materiały nie były mi udostępniane, były plany rozjazdów kolejowych w porcie, które ówcześni archiwiści bronili, nie wiem, tej pieczątki, którą trzeba było tam postawić odtajnione jak niepodległości, no bo przecież to była wiedza strategiczna, ważna z punktu widzenia interesów państwa polskiego. Jakby nikt nie pomyślał, że w tym czasie każdy z satelity mógł obejrzeć te rozjazdy kolejowe w dużym przybliżeniu i w aktualnym jakby stanie. Co do pytania pana redaktora, muszę powiedzieć, że chyba jestem, czy byłem jako zaczynający pracę w Instytucie Pamięci Narodowej w najlepszej i najkorzystniejszej sytuacji, dlatego że w 2006 roku, gdy rozpocząłem pracę w Instytucie Pamięci Narodowej, to te prace były już znacznie posunięte. Zresztą sam aparat represji był już wydany, jak pamiętam, w dwóch albo w trzech numerach. Jako historyk, który przyszedł do Instytutu Pamięci Narodowej, a był świeżo po obejrzeniu filmu Pretorianie Bezpieki, który wywarł na mnie olbrzymie, muszę powiedzieć, wrażenie. Myślę, że tak jak na wielu moich koleżankach i kolegach, ale myślę, że wielu również Polakach, to był film, który, tak sobie przypominam, przełom 2005 lub 2006 roku był prezentowany na antenie Telewizji Polskiej w programie pierwszym, w możliwie chyba najlepszym czasie antenowym po godzinie 20. Widziałem, obserwowałem to, co czytałem w książkach choćby Henryka Dominczaka, ale też, nie wiem, Republika MSW Pytlakowskiego, czy innych pracach już kolegów zatrudnionych w Instytucie Pamięci Narodowej, do której aplikowałem, to jednak ten film tak na żywo, bardzo taki sposób energetyczny, można powiedzieć, opowiedziany ustami moich przyszłych kolegów z pracy, no zrobił na mnie tak duże wrażenie, że po emisji tego filmu wiedziałem, że jak przyjdę do Instytutu Pamięci Narodowej, to chcę zajmować się historią aparatu bezpieczeństwa i rzeczywiście w mniejszym lub większym stopniu tym aparatem bezpieczeństwa zajmuję się przez te wszystkie lata, aktualnie koncentrując swoją główną uwagę na Departamencie II, czyli na kontrwywiadzie cywilnym. No i to jest jakby ta droga. Myślę, że już parę lat w aparacie represji Polski Ludowej z kolegami współpracuję, natomiast moje doświadczenia pierwsze z aparatem bezpieczeństwa jako czasopismem były trudne, muszę przyznać. Pierwszy mój tekst, który zamieściłem i opublikowałem o sprawie Jana Barana, o fałszerstwach dokumentacji operacyjnej, wywołał tak duże poruszenie w kierownictwie Instytutu Pamięci Narodowej, że musiałem grubo tłumaczyć się z tego, co napisałem w tym tekście panu redaktorowi naczelnemu z Zbigniewowi Nawrockiemu, próbując mu wyjaśnić, że no mimo wszystko są dokumenty na to, że zdarzały się pojedyncze, wykrywane, co istotne, przez samą strukturę aparatu bezpieczeństwa, ale jednak zdarzały się wypadki fałszowania dokumentacji operacyjnej i pisania donosów przez funkcjonariuszy bez udziału tajnych współpracowników. Natomiast drugi tekst, który wywołał też duży rezonans, był to tekst o zabijaniu przez funkcjonariuszy Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Niemców w areszcie w Świnoujściu. Gdy ta sprawa ujrzała światło dzienne, no, stało się tak, że wszystkie możliwe agencje prasowe w Europie zwróciły się o komentarz do Instytutu Pamięci Narodowej. Wtedy świętej pamięci pan profesor Janusz Kurtyka zapytał pełniącego obowiązki, czy pracującego w Szczecinie, dyrektora Marcina Stefaniaka, czy ja muszę w ogóle pracować w Instytucie Pamięci Narodowej, bardzo zdenerwowany. No i wówczas też tylko i wyłącznie solidnie przygotowany, ugruntowany tekst źródłowo pokazujący, jak było naprawdę, no, doprowadził do tego, że sprawa ostygła, a ja nadal w Instytucie mam przyjemność pracować. Natomiast to pokazuje, po pierwsze, często jak skomplikowaną materią spotykamy się i jakie to wywołuje też, jaki rezonans i społeczny, i w mediach, ale też w samym Instytucie Pamięci Narodowej.
Tutaj już pan doktor Paweł Skubisz wywołał sprawę tych tekstów mocnych, kontrowersyjnych i zaraz będę chciał panów przepytać na tę okoliczność, ale bym jeszcze tutaj chciał, który z panów by chciał to zrobić, może tak, przypomnieć sylwetkę pana dyrektora Zbigniewa Nawrockiego. Jest zresztą, Instytut wydał taki tom w służbie prawdy, jak dobrze pamiętam, tom poświęcony, tom wspomnieniowy poświęcony panu Nawrockiemu. Dodam tylko, to taka trochę anegdota, zagadka, że wielu funkcjonariuszy do dzisiaj pracujących w służbach nie miałoby doktoratu, gdyby nie pan Nawrocki. Kilka osób zainspirował do tego, żeby owe doktoraty zaczęli pisać, żeby też wychodzili do świata naukowego. W dużym stopniu to, że przez długi okres czasu, teraz będę bardziej surowy w ocenie, przegląd bezpieczeństwa wewnętrznego, pismo wydawane przez ABW było dzięki też panu Nawrockiemu pismem bardzo ciekawym, bardzo interesującym. Ale który z panów by się pokusił o wspomnienie, o przypomnienie sylwetki?
Może jeśli chodzi o sylwetkę, to wrócimy potem do doktora Piotra Chmielowca. To był w końcu jego dyrektor. Natomiast ja bym zwrócił uwagę na może właśnie na takie spojrzenie, jak już jesteśmy w takim nurcie wspomnień. Wydaje mi się, tak to pamiętam z perspektywy właśnie jednego z tych oddziałów południowych, że takimi dwoma dominującymi postaciami, dwoma dyrektorami, dwiema osobami, które uporczywie domagały się właśnie tych, można powiedzieć, badań twardo związanych z tym, co interpretowali jako misję IPN-u wówczas, byli właśnie Zbyszek Nawrocki i Janusz Kurtyka. I mam takie przekonanie, że przez tą pierwszą dekadę do śmierci Janusza i w sumie wkrótce po niej odejścia Zbyszka z Instytutu do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, a przypomnieć trzeba, że przyszedł do nas z Urzędu Ochrony Państwa, więc tutaj ta umiejętność czytania przez Zbyszka tych materiałów była wyjątkowa w naszym środowisku, a też bliska przyjaźń z Kurtyką powodowała, że i Janusz się wielu rzeczy uczył, ale myślę, że tutaj właśnie warto zwrócić uwagę na to, że ten zaczyn, przynajmniej z perspektywy właśnie jednego z prowincjonalnych oddziałów na południe, tej aktywności przebiegał właśnie pod dyktando pomysłów Zbyszka i Janusza. Oczywiście z perspektywy Krakowa bardziej Janusza, z perspektywy Rzeszowa bardziej Zbyszka, co jest oczywiste i zrozumiałe. Natomiast wydaje mi się, że warto tu przywołać jeszcze dwa nazwiska, dlatego że dla nas, dla tych osób, które zaczynały dopiero z tymi dokumentami. Trzeba pamiętać o tym, że projekt, o którym wspominałem, czyli projekt badania dokumentacji pozostałej po Wojskowym Sądzie Rejonowym, zrodził się stąd, że myśmy wtedy jeszcze nie mieli swoich archiwów, a akta Wojskowych Sądów Rejonowych były dostępne w archiwach państwowych. I dlatego duża część tego pierwszego zasobu kadrowego w referacie badań naukowych została zrzucona właśnie do projektu związanego z sądownictwem wojskowym i myślę, że warto przypomnieć, że tą osobą, która nas uczyła wtedy czytać te dokumenty, był między innymi profesor Krzysztof Szwagrzyk. To pierwsze szkolenie było we Wrocławiu, prowadził je właśnie dzisiaj zastępca prezesa IPN-u Krzysztof Szwagrzyk, wspierany przez dzisiaj już profesora Tomasza Balbusa i doktora Łukasza Kamińskiego. Natomiast z perspektywy Krakowa taką postacią, która no, przeprowadzała ciężką i trudną pracę formowania tych młodych ludzi, którzy przyszli do oddziału i usiłowali się nauczyć czegoś z tych akt, tą pracę przeprowadzał nieco starszy od nas Wojciech Frazik, obok Adama Dziuroka, drugi z tych członków redakcji, którzy w aparacie represji są od samego początku, to znaczy Janusz wytyczał kierunki, a Wojtek czuwał nad tym, żebyśmy uczyli się warsztatu i interpretacji, właściwej interpretacji źródeł.
Ja bym jeszcze tutaj wspomniał jednak mimo wszystko o tym środowisku warszawskim. Trzeba byłoby powiedzieć też na pewno o oddziale i biurze badań, czy biurze edukacji publicznej oddziału warszawskiego z Tomaszem Łabuszewskim, Kazimierzem Krajewskim i Jackiem Pawłowiczem na czele. Szczególnie jeśli chodzi o badania relacji czy działań bezpieki w stosunku do podziemia niepodległości, z tym uwzględnieniem oczywiście tutaj Mazowsza, Warszawy i Kresów Wschodnich. To są takie chyba elementy, które warto byłoby w tym momencie, jeśli o te osoby, które zapoczątkowały te prace, to warto byłoby.
Szeroko pojęte może być seminarium profesora Strzembosza, prawda, które było też bardzo ważnym elementem na początku IPN.
Trochę wywołano teraz profesora Buchak.
Dlaczego? Jakoś nie czuję się tutaj za bardzo wątek warszawski, znaczy, że tak powiem, no to trochę tak to wygląda, że tutaj jakieś jest takie, znaczy ja to trochę też uwypukliłem, podkreśliłem, ale też przeglądając ostatnio przy okazji przeprowadzki naszego biura z jednego punktu do drugiego, zawsze wychodzą jakieś takie stare pamiątki, między innymi zdjęcia z owych czasów i naprawdę młodzi ludzie, którzy tam, stosunkowo młodzi, czyli no my tak po prostu sprzed lat powiedzmy już 20, siedzący w bardzo egzotycznych często układach i w takich pozach, które świadczyły, że myśmy się wtedy nie tylko spierali, ale też się po prostu przyjaźniliśmy blisko i czuliśmy, że jednak pracujemy zdecydowanie w tej samej instytucji na rzecz tych samych wartości. A jeżeli się spieramy, to pewne priorytety, kierunki działań, no i też troszeczkę w tym wszystkim zawsze, jak w takiej sytuacji było tak różnych indywidualnych ambicji pewnie, dało się zauważyć, bo to nie da się ukryć, także z dzisiejszego życia publicznego, że no, Instytut wtedy też przyciągnął, już patrząc z perspektywy, no, wielu tak zwanych liderów opinii, gwiazdy socjometryczne, czy jak tam kto chce to nazywać. I ci ludzie teraz są w różnych miejscach naszej sceny politycznej, ale są to nazwiska bardzo często znane, że tak powiem, których głosy możemy oglądać na co dzień w tych tak zwanych mediach pierwszego nurtu, czy jak tam to się zwie. W każdym bądź razie to także był jakiś aspekt tych badań i rzeczywiście pewną ciekawostką jest, że jakby korzenie wielu z nich tkwią właśnie w badaniach nad aparatem represji. Że jakby tu nie chciałbym tego dalej ciągnąć, co z tego może wynikać na temat, w kwestii na przykład postrzegania rzeczywistości przez te osoby i tak dalej, ale jest to jakaś ciekawostka. No i oczywiście to tak by, no, wspominanie o kolegach, zwłaszcza tych, którzy odeszli, no to zawsze jest, przypominają się głównie takie sympatyczne sytuacje. Chociaż na przykład muszę przyznać, że na przykład moja relacja ze Zbyszkiem była dosyć, bym powiedziała, taka szorstkawa chwilami, o tak to określmy. I on potrafił być tak dosyć brutalny, że tak powiem, zwłaszcza jak się o coś spieraliśmy. Chociaż muszę przyznać, że ja zawsze go bardzo szanowałem, a i też był po prostu też świetnym kompanem, może nie zawsze właśnie, że ze wszystkim się zgadzaliśmy, ale na pewno bardzo chętnie miło wspominam różne tam wspólnie spędzone chwile w Rzeszowie, czy też w różnych innych miejscach, gdzie się nam zdarzało spotykać, bo wówczas też zwyczajem były co najmniej dwukrotne w roku różnego rodzaju spotkania, gdzie mieliśmy okazję właśnie porozmawiać, ewentualnie też zamknąć się w jakimś pokoju tam knuć przeciwko innym kolegom.
Tam pan Piotr chciał coś
tak,
dodać.
Jeżeli chodzi o pana dyrektora Nawrockiego, jeszcze wracając do tego mojej pierwszej wypowiedzi. No właśnie, to była ta osoba, ja z dumą mogę powiedzieć, że należę do tych osób, które były jednymi z pierwszych osób zatrudnionych w IPN-ie od 2001 roku. Dyrektor Nawrocki przyjmował mnie do pracy, więc pamiętam ten okres pierwszych tych miesięcy i lat pracy. To właśnie tutaj już było powiedziane właśnie, że dyrektor Nawrocki obok dyrektora Kurtyki był jednym właśnie z takich, były dwie osoby, które można powiedzieć w pewnym sensie napędzały się wzajemnie. Te pomysły, które padały w Rzeszowie, były realizowane w